Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Wojciechowska. Porozmawiamy dzisiaj o grillowaniu. Jest to zapewne rzecz, którą będą robić wszyscy Polacy podczas majówki. Moim Państwa gościem jest pani dr Aleksandra Czarnewicz-Kamińska, dietetyk, autorka bloga Lady Dieta, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Właśnie o tym grillu chciałabym porozmawiać. Zacznijmy może od takiego ogólnego pytania, czy da się w ogóle zdrowo grillować?
Według mnie grillowanie jest jedną ze zdrowszych form obróbki termicznej żywności, dlatego że nie mamy do czynienia z żadnym tłuszczem dodanym z zewnątrz. Straty odżywcze, jeżeli umiejętnie grillujemy, też są stosunkowo niewielkie, więc według mnie określenie w ogóle grilla w kategoriach zdrowe, niezdrowe jest trochę dyskusyjnym stwierdzeniem, aczkolwiek jeśli miałabym się przychylać, to rzeczywiście w stosunku na przykład do smażenia, gdzie medium grzejne z zewnątrz dodane w postaci tłuszczu zdecydowanie podnosi nam wartość kaloryczną potraw, to grill broni się pod tym względem, tak?
Właśnie może uda nam się obalić tutaj jakieś mity dotyczące grillowania, ale chciałabym, żebyśmy naszą rozmowę podzieliły sobie na etapy. Wiadomo, że najczęstszym produktem, który grillujemy, jest po prostu mięso. Może to być jakaś kiełbaska czy karkówka. Czy mogłaby pani powiedzieć, jakie mięso wybierać i jak poddać je tej obróbce termicznej, żeby ono było zdrowe? Nie zaszkodziło nam po prostu.
Akurat to, o czym pani wspomniała, czyli produkty mięsne, królują na grillu osób, które jedzą mięso. Bo potem przejdziemy do tej części wegetarian czy semi-wegetarian, którzy akurat grillują inne rzeczy na grillu. Natomiast jeżeli chodzi o mięso, zasady, które obowiązują, to są takie zasady ogólne, czyli generalnie powinniśmy wybierać to mięso, które jest najchudszym mięsem, więc sięgamy po mięso drobiowe, sięgamy po ryby. Z mięsa wieprzowego wybieramy chude frakcje, czyli tutaj byłby schab czy szynka. Trudno jest zająć stanowisko wobec karkówki czy boczku, które też świetnie się grillują i bardzo dobrze smakują, bo znowu, jeżeli na grilla położymy sauté, czyli bez żadnej osłonki, mięso chude, to zdejmiemy je w postaci podeszwy, bardzo twardej, dlatego że grill osiąga bardzo wysoką temperaturę i rusztu, i powietrza. Jeszcze pytanie, czy grill jest zamykany, czy jest tylko powierzchniowy ruszt, jeden ruszt i z wierzchu nie ma klapy.
A jaką to robi różnicę?
To, gdzie jest klapa i zamykamy grilla, osiągamy wyższą temperaturę, czyli skracamy czas obróbki termicznej, bo dodatkowo ta klapa powoduje, że nie ma upływu temperatury, ubytku tej temperatury pod wpływem wiatru chociażby, tak? I no i mamy zamknięte to tak jak garnek, jak gotujemy, odkryte i przykryte. Więc generalnie te grille, które są zamykane, gwarantują nam szybsze przygotowanie i zachowanie większej soczystości. Oczywiście mamy jeszcze możliwość zamykania mięsa w pakieciki, na przykład z folii aluminiowej, żeby zabezpieczyć je przed utratą wilgoci, bo tak naprawdę grillowanie polega na podgrzaniu do wysokiej temperatury i wytopieniu części tłuszczu, co jest właśnie tym pro-grillowym działaniem. No i jakby wraz z wytopieniem części ilości tłuszczu ulega nam zmniejszeniu zawartość płynu w frakcji mięsa, w kawałku mięsa, czy warzywa. No i na tym jakby tak przenikanie tego ciepła powoduje obróbkę termiczną. Więc mamy też zawsze ubytek wilgoci i musimy te chude mięsa zabezpieczyć odpowiednio właśnie w takie pakieciki z folii aluminiowej, która no, na dzień dzisiejszy według badań jest bezpiecznym tworzywem do kontaktu z żywnością przy wysokich temperaturach. Pamiętajmy, żeby zawijać zawsze sreberkiem tym bardzo błyszczącym do środka, dlatego że jeżeli zawiniemy odwrotnie sreberkiem do zewnątrz, to powodujemy odbijanie tego ciepła od tego błysku lustrzanego. Więc ta matowa część musi być na zewnątrz, wtedy szybciej przeniknie nam temperatura do środka. Co więcej, mamy jeszcze takie tacki grillowe, takie wyższe tacki, nie mówię o tych cienkich perforowanych, które kładziemy po to, żeby porcja nie miała bezpośredniego styku z ogniem i z rusztem, bo pamiętajmy, że na tym ruszcie dużo rzeczy zostaje i raczej nie domywamy po każdym grillowaniu rusztu, zwłaszcza, że on jest tłusty, uklejony i ciężki do umycia, więc możemy jeszcze położyć w takie tacki, które też możemy zamknąć z góry i znowu pakiecikiem z folii aluminiowej, żeby ochronić przed utratą wilgoci. Świetnie się w takich warunkach grilluje na przykład kurczak, zachowując soczystość, bo jeżeli włożymy do tacki, która nie ma perforowanego dna, mówię tutaj o takich małych pojemniczkach aluminiowych, to mięso, które jest w środku, będzie się grillowało we własnym sosie. To jest coś pomiędzy grillowaniem, duszeniem, no nie gotowaniem, bo tego sosu nie ma tak dużo i dzięki temu ubytek wilgoci będzie mniejszy. I mięso, naprawdę mięso z kurczaka czy z indyka wyjmiemy jako mięso soczyste.
Pani Olu, ja mam jeszcze takie pytanie a propos takich gotowych mięs, które są już w marynacie, w jakiejś folii na przykład dostępne w supermarketach. Czy radzi pani to kupować, czy lepiej z tego zrezygnować i przygotować takie mięso samodzielnie?
Szał w tej chwili, jeśli chodzi o markety i wszelkie dyskonty proponujące różne formy mięs gotowych. No i teraz tak, wszystkie składniki, które są dopuszczone do stosowania w takich marynatach, są składnikami dopuszczonymi do stosowania w żywności, więc zakładamy, że to powinno być bezpieczne. Bardzo często mamy gdzieś dodatek soli peklowej, bo to mięso jest peklowe, po to, żeby je zmiękczyć i żeby zachowało swój czerwony kolor. No, my dokonujemy wyboru. Według mnie lepiej marynaty sporządzić samemu, ale zaraz odezwą się osoby, które korzystają z takich gotowych rzeczy, bo są łatwe i szybkie, tak, w przygotowaniu. Co więcej, samodzielnie przygotowana porcja mięsa nie będzie tak soczysta jak ta sklepowa, no bo właśnie do tej sklepowej dodano to, czego my w domu nie dodamy.
I smakuje inaczej.
I oczywiście, smak gwarantowany jest przez glutaminian sodu i tutaj możemy czytać, czy ze wzmacniacem smaku użyto przypraw do stosowania i tak dalej, czy peklowania mięsa, czy są to czyste przyprawy. To możemy przeczytać. Natomiast wszystkich środków zmiękczających, które dodawane są do żywności, do mięsa, żeby je zmiękczyć, zachować chrupkość i wilgotność, no my sami już nie dodamy i tego nie zawsze wychwycimy, nie będziemy rozszyfrowywać każdego E. Więc jeżeli ktoś naprawdę nie ma czasu, no to trudno. Jeżeli raz na jakiś czas zje takie mięso gotowe, przyrządzone, nic się wielkiego nie stanie. Natomiast jeżeli mamy chwilę czasu, to naprawdę warto poświęcić. Ja poprzednie dwa grillowania w domu i teraz tutaj oczywiście...
Jakieś rady właśnie
była karkówka, uwaga, była karkówka, bo syn jest miłośnikiem karkówki. I pierwszy raz faktycznie sięgnęłam, ponieważ było szybko, wypadła super pogoda, sięgnęłam po taką gotową karkówkę sklepową, zupełnie specjalnie, żeby zobaczyć, jak to teraz wygląda. No i syn był zachwycony, ale potem stwierdziłam, że po pierwsze, ta karkówka wychodzi dwa albo nawet trzy razy drożej niż kilogram karkówki normalnej. Trafiła mi się taka ładna karkówka, naprawdę zawsze bawi mnie, jak ktoś mówi chuda karkówka czy chudy boczek, ale ta naprawdę
tak
była mało poprzerastana. Pokroiłam ją w takie centymetrowe plastry, lekko zbiłam tłuczkiem, ale lekko, naprawdę lekko. I użyłam do niej przypraw typu sól, pieprz, czosnek, curry bodajże wtedy poszło i czerwona papryka wędzona. I lekko oliwą posmarowałam, przyłożyłam plaster na plaster, zostawiłam w miseczce na jeden dzień, na następny dzień wyjęłam. Po czym ku mojemu zaskoczeniu syn pyta, mamo, to ta karkówka znowu taka dobra jak wtedy. Mówię, no, a tylko, że tym razem jest zupełnie inaczej przygotowana, bo przeze mnie. Trudno było aż uwierzyć. Także rzeczywiście ona smakowała w bardzo porównywalny sposób. Więc podjęłam decyzję, że już więcej nie będzie kupnych karkówek w domu, tylko będę faktycznie przygotowywała to mięso sama, bo się da. Aczkolwiek przyznam szczerze, obawiałam się, że ta moja będzie twardsza niż ta ze sklepu, no bo właśnie nie użyłam magicznych przypraw i nie użyłam też glutaminianu sodu, tylko pojedynczych przypraw z konkretnej nazwy, bo właśnie, jak przygotowujemy różnego rodzaju marynaty, trzeba pamiętać, że każdy składnik pełni nieco inne funkcje. Sól będzie nam mięso nieco odwadniała, miód będzie nam powodował na przykład karmelizowanie potem na wierzchu, więc nie możemy używać miodu do długotrwałego grillowania porcji, bo będzie nam się spiekała błyskawicznie i węgliła. Więc coś, co szybko się grilluje, ewentualnie w zamknięciu, bez dostępu do bezpośredniego kontaktu z rusztem. No i tutaj znowu, nie używamy niczego, co ma glutaminian sodu. Staramy się jednak z kuchni wyprowadzać tę przyprawę, więc używamy przypraw pojedynczych, ewentualnie mieszanek przypraw, które glutaminianu sodu nie zawierają.
Pani Olu, to ja bym chciała teraz zapytać o szkodliwe substancje, które mogą się wytwarzać.
Czy w mięsach wędzonych, w ogóle mówimy, że nie powinniśmy grillować mięs wędzonych, bo w mięsach wędzonych jakby nie powinniśmy ich już podgrzewać, tak? Bo i tak w samym wędzeniu już zachodzi gromadzenie się benzoapirenów, które są szkodliwe. Co więcej, nie powinno się poddawać z kolei wędzeniu mięs, które są peklowane, więc jakby też powinniśmy wiedzieć, co na ten rozrzucamy. Natomiast generalnie najbardziej chyba szkodliwą substancją, która pojawia się podczas grillowania, jest węgiel, jak zjaramy zanadto jakiś kawałek i to dotyczy zarówno pieczywa, jak i mięsa, bo rzeczywiście w tej części spieczonej skórki, którą bardzo lubimy zwykle, to coś powstaje na skutek reakcji Maillarda. To są reakcje białek i węglowodanów. To są reakcje, które też pojawiają się w piekarniku, kiedy pieczemy chleb albo ciasto, tylko że tam rzeczywiście tych związków Maillarda powstaje niewiele. Natomiast na grillu cała ta część przypieczona z każdej strony to są typowo związki Maillarda. No i udowodniono już dawno w badaniach, że mają one charakter rakotwórczy, więc generalnie powinniśmy tego unikać. Pieczemy, czy też grillujemy, tak, do momentu, kiedy porcja jest strawna i już nie jest czerwona, no chyba, że ktoś lubi krwiste mięso, natomiast nie przeciągamy tego procesu do zwęglenia.
Rozmawialiśmy o wyborze mięsa na grilla, a teraz porozmawiamy o warzywach, no bo nie możemy też jakby tego tematu pominąć.
Tak, zakładamy, że każda potrawa powinna być, może inaczej, każdy nasz posiłek powinien być właściwie zbilansowany, czyli powinien zawierać białko, tłuszcz, węglowodany, składniki mineralne i witaminy, no i właśnie tych ostatnich plus błonnika dostarczają nam niewątpliwie warzyw.
A jakie warzywa nadają się na grilla?
Tak naprawdę nie grillowałam marchewki, szczerze przyznam, nie wiem, natomiast tak.
Ale pieczona marchewka jest bardzo dobra.
Więc myślę, że tylko nie wiem, ile to by trwało, tak? Ewentualnie jak zabezpieczyć faktycznie, ewentualnie obgotować wcześniej na przykład i wtedy jeszcze podgrillować, bo pamiętajmy, że na grillu możemy przygotowywać coś od surowego, ale również możemy dać obgotowane i na przykład ziemniaki. Obgotowane ziemniaki świetnie się pieką na grillu, tak jak pieką się w ognisku i możemy je zabezpieczyć znowu. Trzeba zabezpieczyć folię aluminiową, czy układać na wierzchu, czy też włożyć do, bezpośrednio do węgla i one też tylko, że zabezpieczone w folii aluminiowej, tak? Jedna rzecz, bo przy mięsie wspomniałyśmy chwilowo o tackach, ale są takie fajne maty, które się pojawiły, one są z teflonem, na których możemy grillować porcje bez kontaktu z rusztem i bez otworków, bo w tackach grillowych mamy zwykle otworki, gdzie przez otworki ma miejsce wyciek tłuszczu do paleniska i tutaj znowu mogą powstawać jakieś niekorzystne substancje, które będą się unosiły wraz z dymem i oplatały nam porcję mięsną. Natomiast jest jeszcze właśnie taka nieperforowana mata, która jest jednolita i działa nam jak duży ruszt wtedy, jeżeli położymy, no to generalnie to ciepło rozprowadza się po całości. Zachęcam, bo to jest bardzo wygodna rzecz. Nic nam nie przecieka, nic nam nie spadnie wtedy przez grillową przez tę część z drucikami na grillu. I właśnie tutaj świetnie sprawdzają się grillowane pieczarki, grillowana papryka, doskonale smakuje cukinia grillowana, tylko musimy wziąć plastry takie nieco większe, bo te z takich malutkich, cienkich cukinii błyskawicznie nam się odwodnią i oklapną. Co jeszcze? No tak jak wspomniałam wcześniej, ziemniaki. Ziemniaki w plastrach bardzo fajnie się grillują na takich matach. One są po prostu bardzo wygodne, tak? No nie wiem, jeżeli ktoś lubi kiszkę ziemniaczaną, no to kiszka ziemniaczana czy
też
taka...
Też jest chyba dość popularna.
Tak, i wtedy tylko, że też albo zabezpieczona w folii aluminiowej, albo w pudełeczkach aluminiowych, bo położona tak bezpośrednio na ruszt, jak pęknie nam to, część nam wyjedzie od razu,
wszystko
tak jak
wpadnie.
Z kaszanki, dokładnie. Wszystko wpadnie do środka, natomiast no, na macie będziemy mieli bezpiecznie. I na macie też bardzo wygodnie przekręca się wszystkie rzeczy, tak? Bardzo ładnie one się przekręcają, żeby nie spiekły się za bardzo. Natomiast na tackach, które są perforowane i rowkowane, przywierają nam bardzo często te rzeczy, więc jest kłopot z przerzucaniem, tak? W ogóle mam takie wrażenie, że całe to misterium grilla dzisiaj, grill nie może się nie udać, tylko musimy być odpowiednio wyposażeni w pewne właśnie chociażby urządzenia, przyrządy, nie wiem, sprzęty, tak jakby chociażby te tacki, w zależności od tego, co chcemy grillować i wtedy nam się to świetnie sprawdzi.
Pani doktor, a połączenie warzyw z mięsem?
Do kaszanki bardzo często dodaje się cebulę oddzielnie krojoną i paprykę na przykład. Zachęcam, świetnie smakuje kaszanka taka właśnie wymieszana z papryką i z cebulą. Ja pierwszy raz jak robiłam, to był pomysł kolegi mojej córki. Byłam taka nieprzekonana, Chryste, gdzie czerwona papryka do tej kaszanki tutaj, no cebula okej, jestem w stanie, ale to wyszło naprawdę
inne
bardzo dobre.
Inne połączenie smaków.
Tak, w ogóle jakby złagodniała ta kaszanka, warzywa w środku były świetne, no i tak naprawdę porcjujemy pojedyncze danie, jeżeli korzystamy z tych aluminiowych foremek, tak? No nic innego poza aluminiową foremką nie położymy, no bo ani kokilka, ani żadna porcelanowa forma nam nie wytrzyma tej temperatury, tak? Na dzień dzisiejszy papierowa nam się spali, więc na dzień dzisiejszy to aluminiowe, jeżeli dowiedziemy w badaniach, że one są szkodliwe, no to wszystko zostanie wyprowadzone i faktycznie wtedy grillowanie będzie utrudnione. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Grill grillem. Warzywa grillowane warzywem grillowanym. Natomiast na stole grillowym powinny pojawić się też surówki i surowe i świeże
właśnie
warzywa.
O to chciałam zapytać. Jakieś
myślę.
Kombinacje?
Czy kombinacje? Generalnie,
to dowolność.
Tak, świetnie sprawdza się każda sałatka grecka. Świetnie sprawdza się, nie wiem, surówka z kapusty kiszonej,
bo
z białej w tej chwili młodej kapusty.
Bo teraz akurat będzie bardzo ciepło,
mamy
prawda?
Wszystko. Tak, ale w ogóle mamy wszystko. Zauważmy, że mamy wszystko. Bo już w tej chwili nasze rzodkiewki polskie, sałata z jogurtem. To już są nasze produkty,
a
tak?
Jeszcze
to już nie nowaliki.
A jeszcze takie pytanie, bo przy wysokiej temperaturze, jeśli powiedzmy postawimy coś na stół, to wszelkie sosy, na przykład mam tu na myśli ketchup, czy majonez, czy nawet jogurt, to jak długo one mogą przebywać w tej temperaturze?
Powinny przebywać jak najkrócej. Najlepiej jest, żebyśmy korzystali na przykład z lodówek turystycznych, ewentualnie nawet tych lodówek takich do alkoholu, takich niedużych, które są, bo one jednak trzymają temperaturę. Wyjmujemy na krótko przed postawieniem na stół. Wszyscy niech sobie nałożą i chowamy na przykład do lodówki
tak,
ewentualnie.
Tak, żeby było bezpiecznie dla naszego żołądka.
Tak, dokładnie tak, dlatego, że takie sosy na bazie majonezu, gdzie mamy żółtka, gdzie mamy dużo tłuszczu, to nie są sosy stabilne termicznie. Oczywiście my się nie zatrujemy 3-4 od razu, ale jednak...
Jakiś dyskomfort może się pojawić.
Tak, i tutaj ostrożnie, naprawdę jak najkrótsze przechowywanie. Poza tym możemy przemyśleć to grillowanie. Zdejmujemy z grilla frakcjami, tak? Zdejmujemy etapami różne rzeczy. Więc możemy to tak przewidzieć, że pojawia się dane mięso, mięso na przykład i do niego jest przystawka i ona jest tylko wtedy, kiedy jest to mięso. Sprzątamy ze stołu.
I pojawia się kolejna pozycja w menu.
Dokładnie tak. Po ugrillowaniu sięgamy po następne rzeczy i jakby powoli zmieniamy też to wszystko. Fajne są wszelkiego rodzaju zadaszenia w tej chwili, tak, markizy różnego rodzaju. No nie każdy ma też możliwość zamontowania czegoś takiego i zadaszenia tego tarasu, tak. Odkładajmy też na przykład ten moment grillowania nie na największe słońce na 13, tylko nieco później.
Tylko popołudnie,
tak.
Wieczór.
Tak, tak, tak. I wtedy możemy przy tym stole posiedzieć bezpiecznie i dłużej, tak.
W poprzedniej części wywołała pani już poniekąd temat, o którym chcę teraz porozmawiać, czyli napoje, ale także alkohol. Skłamałybyśmy, gdybyśmy powiedziały, że nie jest to element, który właśnie podczas grilla się pojawia, ale właśnie chciałabym porozmawiać o bezpieczeństwie dla naszego organizmu. Jeżeli chodzi o alkohol, to jedno, ale też to, jakie napoje na przykład powinny się pojawić na takim grillu.
Wczoraj mój syn analizował promocje w dyskontach i najbardziej go uderzył fakt X piw, a promocyjnie następne X również za gratis, tak? Więc generalnie rzeczywiście w ogóle mam takie wrażenie...
Trunek.
Tak, 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 piwo zdecydowanie. Ono się kojarzy z grillem, z barbecue. Poza tym na przykład polewamy piwem, żeby skarmelizować wierzchnią część mięsa, przyspieszyć, nadać mu ten charakterystyczną chrupiącą skórkę, polewamy piwem na przykład, tak? Więc jakby, no jest to napój, który się gdzieś tam kojarzy z grillem najbardziej. No i właśnie, tak jak wspomniałyśmy wcześniej, reklamy i promocyjne gazetki dyskontowe kuszą
w sklepach.
Do, tak, i kolejki kuszą nie tylko do tych gotowych miejsc zabejcowanych, przygotowanych, ale też do alkoholu. Ale nie tylko alkohol, ale pojawiają się soki w ogromnych ilościach, tak samo jeden plus drugi gratis, jeden następny za pół ceny przy zakupie trzech, trzeci gratis i tak dalej.
Można być mistrzem promocji.
Chwytów, tak, chwytów jest mnóstwo. Najczęściej są to napoje gazowane. Tutaj nie, bo jakby nie obronię alkoholu. Nie da się go obronić, dlatego że jest to zawsze napój bardzo kaloryczny. Już pomijam kwestię bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów, bezpieczeństwa dzieci przy grillu, kiedy rodzice piją
wiele rzeczy
alkohol.
Musimy wziąć pod uwagę.
Tak, 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 tak. Oczywiście, że tak. No i jakby no jeszcze przy wysokiej temperaturze alkohol, który szybko uderza do głowy, no wzrasta niewątpliwie ryzyko, wzrasta ryzyko podejmowania działań niebezpiecznych, tak? No i tutaj to prawdopodobieństwo działań ryzykownych, o tak to się nazywa. Więc tutaj no proszę z uwagą i na własną odpowiedzialność i z rozsądkiem, tak? Wszystko z umiarem. Natomiast niebezpiecznym dla mnie jest, są właśnie reklamy wszystkich napojów gazowanych, napojów typu cola, wszędzie, gdzie są bąbelki, przeróżne kolory, firmy prześcigają się w smakach i różowy, i niebieski, i w ogóle wszelaki. I soków owocowych też dosładzanych. Bo pamiętajmy, że to jest rzadkie, to jest płynne, ale to są wciąż kalorie i to wcale nie małe. Bo generalnie sok zawiera tyle samo kalorii, co owo piwo, bo to będzie zawsze około 45-50 kilokalorii w 100 ml. To jest bardzo dużo, bo zauważcie państwo, że nikt nie pije 100 ml. Pijemy pół litra, szklankę 250 soku piją dzieci, więc tak naprawdę wprowadzamy pokaźną ilość kalorii w takim napoju, który wydaje nam się no, nic nieznaczącym, bo to, że jemy, to wiemy, że jemy pokarmy stałe, natomiast no, to jest tylko płyn. Więc tutaj ja bym jednak proponowała, żeby albo te soki rozcieńczać pół na pół, albo pić po prostu wodę. Świetnie smakuje woda i jest bezpieczna. Woda z plastrem cytryny, limonki, pomarańczy, z truskawką, z miętą, z koncentratem, nie wiem, chociażby kwiatów bzu. Za chwilę możemy przygotować sobie tę lemoniadę. Ona jest mega słodka, ale jest to tylko koncentrat, więc później dodawany w niewielkich ilościach nadaje już bardzo fajny, charakterystyczny, gorzkawy posmak, co nie wzbudza potrzeby picia więcej, bo to, co słodkie, tak naprawdę pobudza nas do picia większej ilości. Woda może być gazowana.
Jeszcze bardziej jesteśmy spragnieni.
Tak, tak, dokładnie tak. Znaczy, z jednej strony jest to plus, cudzysłów tutaj włożę to słowo w cudzysłów, bo wypijemy wtedy więcej, tak, a generalnie mamy problem z nawodnieniem organizmu zwykle, zwłaszcza kiedy są upały, zapominamy. Te upały też przyszły do nas bardzo szybko. Upały, dzisiaj jest 26 stopni.
Duża różnica w temperaturach z dnia na dzień.
Tak, ale szybko, dokładnie. Więc jeszcze jakby nie przywykliśmy do noszenia butelek ze sobą, nie przywykliśmy do tego systematycznego popijania małych ilości. Więc to taka stymulacja przez uczucie słodyczy w buzi, że nam się jednak chce pić, będzie czymś pozytywnym. Niemniej jednak, mówię, to są kalorie. Mamy w tej chwili w Polsce ogromny problem z nadwagą i otyłością. Więc ja bym już tych kalorii do grillowanych potraw nie wprowadzała. Tak, dokładnie tak. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że dzieci zwykle jeszcze jedzą lody, jak jest grill.
Właśnie, właśnie, tak. Właśnie. Chciałabym zapytać teraz o słodycze, czyli właśnie o lody. Jest temperatura, jaka jest. Wszyscy chcemy się troszeczkę schłodzić, więc chętnie zjemy sobie loda. na przykład, tak?
Tak, i promocje w sklepach znowu kuszą jeden plus drugi gratis albo jakoś tak. Ostrożnie, z umiarem, po prostu z umiarem. Te lody i tak dzisiaj są już odchudzone i ze względów finansowych one nie są z tłustego mleka, rzadko która firma robi w tej chwili faktycznie lody takie pełnotłuste i kaloryczne. Natomiast no, jest w nich niewątpliwie dużo cukru. Zdecydowanie mniej cukru będą miały lody sorbetowe i tam już nie ma tego tłuszczu z mleka, więc i śmietanki, więc one są mniej kaloryczne. Połączmy te lody, nie wiem, z galaretką, z owocami chociażby, tak, żeby tego loda samego w sobie było zdecydowanie mniej. No i traktujmy je jako rzeczywiście dodatek, a nie podstawę takiego siedzenia, bo dziecko jak wczyści taką porcję loda, to na pewno nie zje nam już kurczaka.
A kiedy zje wszystko naraz, to wtedy to dopiero pęknie. Może się pojawić kłopot. Ale myślę, że warto zaznaczyć, że takie lody możemy zrobić też sami.
Jak najbardziej tak, zwłaszcza lody sorbetowe. One nie wymagają takiego wielkiego wysiłku, ponieważ wymagają tylko rozdrobnienia i co jakiś czas mieszania, żeby nie wytrąciły się duże kryształy lodów podczas zamrażania, bo takie frakcje zamrażają się nierównomiernie. Cukier nam się wytrąca, sok owocowy nam się wytrąca z owoców, więc trzeba je mieszać co jakiś czas. Jest mnóstwo przepisów na lody kremowe, lody bananowe, lody owocowe. Lody też, jeżeli, nie wiem, słuchacze posiadają Thermomix, to tam też jest ileś
opcja.
Propozycji. Tak, ileś propozycji na przygotowanie lodów. Zwykły blender tak naprawdę wystarczy, tylko jest to proces dość pracochłonny i trzeba dobrze dobrać składniki, żeby rzeczywiście ten lód nie rozczarował nas konsystencją, bo smak dobierzemy, natomiast konsystencja przy wymrażaniu, trzeba mieć naprawdę dobrze chłodzoną lodówkę, żeby
to przetrzymać.
Ale zanim lód, jeszcze świetnie nam się sprawdzi wszelkiego rodzaju granita, która nie jest aż tak wymagająca, już będzie nas schładzała, bo już będzie tym napojem z lodem, z dużą ilością i rozdrobnione owoce i dzieci rurką też świetnie to wciągają.
Ale jeszcze pytanie a propos przechowywania. Jeśli zrobimy takie lody samodzielnie, to ile je możemy przechowywać?
Też jak najkrócej. Jeżeli są zamrożone do minus 18, bo tyle bodajże mrożą standardowo nasze wszystkie zamrażarki, no to sobie mogą tam stać. Natomiast generalnie ten proces mrożenia powinniśmy stosować jak najkrótszym czasie, tak? Żeby to nie stało, nie czekało, bo też lody będą chwytać zapach, który w naszych lodówkach zwykle gdzieś tam jednak jest i one po prostu nie będą nam smakowały później. Natomiast też najfajniej jest przygotować i mówię, spożyć, nie przetrzymywać tego, żeby czasem nie nabawić się jakiegoś zatrucia. Dzisiaj już nikt w domu nie robi lodów z dodatkiem żółtek, jak kiedyś i tak dalej. Tak, zresztą w ogóle kremy inaczej robimy, tak?
Pani doktor, to moje ostatnie pytanie. Dajmy na to jakieś 5 zasad.
Matka.
Na najbliższe dni dla naszych słuchaczy. Żeby, jeśli planujemy oczywiście mnóstwo takich
atrakcji,
tak? Nie tylko u siebie, ale zostaniemy na przykład zaproszeni przez znajomych też na takiego grilla, no to jak ten czas przetrwać, żebyśmy po weekendzie majowym, no spokojnie wrócili do swoich obowiązków?
Myślę, że przede wszystkim dobrze się do tego przygotujmy. Tak? Najfajniej, jeżeli do znajomych też zaniesiemy coś, co sami przygotujemy i wtedy doskonale wiemy, co tam jest. Tak? Możemy też omówić sobie takie menu ze znajomymi, tak? Nie przypalajmy potraw w czasie grillowania. Przygotowujmy do tego zawsze warzywa i owoce, i czy w postaci surowej, czy w postaci grillowanej. Unikajmy picia alkoholu i we wszystkim, co spożywamy z grilla, zachowajmy po prostu umiar. Zasada zdrowego umiaru, ja wiem, to jest taka ucieczka donikąd, ale naprawdę, każdy z nas ten umiar ma gdzie indziej. I jeżeli chodzi o ilość jedzonego pokarmu stałego, jak i o ilość przyjmowanych płynów, zasoby, jeżeli chodzi o spożywanie słodyczy, ale każdy wie, jeżeli już czujemy się przejedzeni, nie sięgajmy, przejdźmy się, pospacerujmy, pograjmy w Babingtona.
Spędźmy czas aktywnie.
Dokładnie, zróbmy cokolwiek poza wkładaniem w siebie następnej porcji jakiegoś tam jedzenia, bo będzie przykro, nie wiem, mamie, teściowej, sąsiadce czy koleżance.
Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A Państwu życzymy udanej majówki.
Tak. Wszystkiego dobrego.
Moim Państwa gościem była pani doktor Aleksandra Czarnewicz, dietetyk, autorka bloga Lady Dieta, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Ja się z Państwem żegnam. Małgorzata Wojciechowska, do usłyszenia.